Piłkarska reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy w historii wystąpi w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Wiedniu rewanżowym meczu baraży biało-czerwone wygrały z Austriaczkami 1-0, a gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry drugiej połowy strzeliła Ewa Pajor. Napastniczka Barcelony w dniu meczu świętowała 28 urodziny. Strzelony gol i awans do piłkarskiego Euro to najlepszy prezent, jaki mogła sobie wymarzyć. Selekcjonerka Nina Patalon od pierwszego dnia pracy mówiła o konieczności budowania zespołu właśnie na ten moment. Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w lipcu 2025 roku w Szwajcarii. Tytułu z 2022 bronić będzie reprezentacja Anglii. No i właśnie my pytamy, kim są matki oraz ojcowie tego sukcesu i czy piłka nożna w żeńskim wydaniu będzie nam dostarczała coraz więcej pozytywnych emocji. Ale zanim zadam gościom to pytanie, posłuchajmy, co po przylocie do Polski na lotnisku mówiła Ewa Pajor.
Tak, na pewno troszkę opadły. Po wczorajszym gwizdku tak naprawdę te emocje były bardzo duże. Oczywiście teraz cały czas gdzieś, no jestem bardzo szczęśliwa i też jakby troszeczkę nie dochodzi do mnie, że i całej myślę drużyny, że awansowałyśmy na Mistrzostwa Europy, ale wiele jest emocji, troszeczkę już mniej niż wczoraj po gwizdku, ale jest tych emocji naprawdę wiele.
Gratulujemy i bardzo się cieszymy i gratulujemy także naszemu gościowi. Jest z nami pani Nina Patalon, trenerka polskiej seniorskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Emocje już minęły, już pani ochłonęła, czy gratulacjom, słowom życzliwości, radości nie ma końca?
No chyba nie ma końca, aczkolwiek na pewno dużo takich miłych sytuacji od wczoraj, więc takie chwile akurat mogą trwać bardzo długo, chociaż biorąc pod uwagę cały ten rok, no to myślę, że on był naprawdę bardzo ciekawy zarówno w życiu, jak i w sporcie naszym, całej naszej drużyny i no ja właściwie jestem wdzięczna za ten rok, bo on bardzo dużo nas wszystkich nauczył.
Z nami jest także Artur Dyczewski, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Dobry wieczór, Artur.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Pani trener, ja chcę zapytać panią o jeden z pani komentarzy po tym wygranym zwycięskim meczu w Austrii. Pani powiedziała, że jest pani wdzięczna zarówno tym, którzy was wspierają, ale również tym, którzy krytykują, że to też motywuje panią i zespół do pracy. Jak to się dzieje?
Ja przede wszystkim jestem osobą, która stara się pracować w taki sposób, żeby jak najmniej wiedzieć, co się dzieje dookoła, ale na pewno mamy wszyscy świadomość, że tak jak na początku wspomniałam, nie był to łatwy rok, więc często jak jest trudno, to do tych, którzy chcą pomagać, jest mniej niż tych, którzy przeszkadzają, ale ja podkreśliłam, że to było dla nas i dla naszej drużyny tylko paliwem do tego, żeby się podnieść i być jeszcze bardziej zaangażowanym w to, co robimy, więc takie chwile, które są trudne, one też są potrzebne i myślę, że jako człowiek i trener bardzo dużo się nauczyłam, a moje zawodniczki no mają podobne jak gdyby wrażenie, no bo też nie zawsze jest tak, że będzie pięknie, czasem będzie trudno, dlatego trzeba wiedzieć, z kim rozmawiać, o czym rozmawiać, jeśli chodzi o kwestie autorytetów i wiedzieć, kto rzeczywiście dobrze ci życzy i te wszystkie sytuacje, które były po drodze, można przekuć na sukces.
Było pani trochę przykro i dziewczynom, że tam w Austrii nie było na stadionie Cezarego Kuleszy, szefa PZPN-u. Był co prawda na lotnisku, witał was.
Tak, prezes nas witał na lotnisku i prezes nas oglądał na meczu w Gdańsku. Ja powiem...
Wygranym także 1-0.
Tak, także wygranym. Ja powiem tak, że z jednej strony w tym samym czasie odbywała się gala z okazji 105-lecia Polskiego Związku.
A wy taki prezent na to 105-lecie mogłyście przywieźć i przywiozłyście.
Dokładnie i to jest nie tylko prezent. Ale ja też myślę, że takie pozytywne jest to, że w tym samym czasie, bo wiem, mam też nagrania, że w tym samym czasie wszyscy, którzy tam byli zgromadzeni, oglądali nas i myślę, że każdy, kto wtedy tam był w tym miejscu, to również udzieliły mu się te emocje, a skoro udzieliły mu się te emocje, to będzie pamiętał ten mecz do końca życia. Dzisiaj już chyba wszyscy najważniejsi, łącznie z naszym prezydentem, który także był obecny na tym spotkaniu, no będą wiedzieli, jak wspierać naszą reprezentację, więc po prostu to jest naprawdę ciekawa sytuacja.
Karolina Koch, trenerka GKS-u Katowice, mówi tak. Liczę, że ten awans zwiększy zainteresowanie sponsorów i mediów w Polsce, zmieni postrzeganie piłki nożnej kobiet. Czy pani liczy na to, czy już pani czuje, że coś się zaczyna zmieniać, że to jest właśnie takie koło zamachowe tej kobiecej piłki, która zresztą radzi sobie świetnie i coraz lepiej?
No powiem, my pracujemy od kilku lat bardzo ciężko i ja powiem szczerze, to widać nie tylko po awansie, ale po liczbach, wskaźnikach, frekwencji kibiców na trybunach, słupkach oglądalności, kibicach, którzy jeżdżą z nami nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, ale przede wszystkim po całej Europie, bo na pewno mieliśmy także sporą grupę kibiców w Wiedniu. Także to pokazuje, że my też już coś zbudowaliśmy po drodze, a myślę, że teraz ten awans powinien być dla piłki kobiecej takim w rodzaju czymś jak game changer, bo to może przede wszystkim mieć duży wpływ w ogóle na sport kobiet w Polsce i to jest ważne.
Jeszcze jedno albo dwa pytania od Artura Dyczewskiego.
Dobry wieczór, pani trener. Serdeczne oczywiście gratulacje za ten awans. Proszę mi powiedzieć, jak pani zmotywowała zawodniczki do tej rywalizacji z Austriaczkami, bo pamiętamy, że przecież wiosną i latem w Lidze Narodów były dwa mecze z tą reprezentacją i były dwie porażki. Faworytkami Polki nie były, ale zagrały oba te spotkania, bo tak należy podkreślić, no wręcz wzorowo pod względem i taktycznym, i organizacji gry.
No ja tylko podkreślę, że zawsze trzeba w siebie wierzyć, trzeba grać do końca, nabierać pewności siebie, bo wbrew pozorom czasami ktoś mnie pyta, czy gra w dywizji, a coś nam dała, bo jak przegrywasz, to chyba się nie budujesz. Ja wychodzę z innego założenia, że jak sprawdzasz się z najlepszymi, to masz spory materiał do tego, żeby nad sobą pracować, a jeżeli przegrywasz, to tylko dlatego, że oni jeszcze dzisiaj albo w jakimś tam momencie są od ciebie lepsi, natomiast to nie oznacza, że ty nie możesz czegoś poprawić, bo nie ma to znaczenia, czy jesteś młodym zawodnikiem, czy starszym, tu nie ma limitów. Nigdy nie ma limitów w sporcie i zawsze każdy dzień może być twoim kolejnym rekordem świata, więc tutaj z dziewczynami rozmawialiśmy bardzo dużo na ten temat i myślę, że akurat i ta forma sportowa, i ta dyspozycja dnia, i to przygotowanie mentalne, i przede wszystkim duża zespołowość pojawiła się w kluczowych momentach. I o to nam też chodziło, bo wykonaliśmy wszyscy, myślę, że zarówno sztab, jak i zawodniczki, bardzo dużą pracę, taką również mentalną przez ten czas. I to przyniosło efekt w kluczowym momencie.
A czy pomaga pani w budowaniu, w tworzeniu reprezentacji fakt, że jednak większość naszych kadrowiczek, większość piłkarek nożnych reprezentacji gra w klubach zagranicznych?
Ja przede wszystkim może powiem w ten sposób, że zawsze na każdy taki aspekt patrzymy bardzo indywidualnie, bo oczywiście czasami są zawodniczki, które trafiają do bardzo dobrych klubów, mają świetne warunki i od razu to wszystko zaskoczy, a czasami nie zawsze wszystkie wybory są super i później też jakieś tam sytuacje po drodze się pojawią, które trzeba korygować. Natomiast no musimy mieć świadomość, że dzięki temu, że jednak zawodniczki co weekend praktycznie grają na bardzo, bardzo wysokim poziomie i w jakiś tam sposób ta intensywność gry też jest inna, to na pewno miało to też przełożenie na to i jednym z czynników sukcesu było.
Są jakieś życzenia odnośnie losowania rywalek w finałowym turnieju Mistrzostw Europy? Bo to losowanie już niedługo, 16 grudnia.
Tak, 16 grudnia będziemy wiedzieli, z kim gramy. To jest 16 najlepszych drużyn z Europy, więc tak naprawdę bez względu na to, kogo wylosujemy, to będą topowi rywale. Co mogę powiedzieć? No znamy już niektórych świetnie, więc gdyby się udało po raz kolejny na nich trafić, to byłoby to dla nas też ciekawe rozwiązanie, ale myślę, że takiej grupy wymarzonej nie mam. Ja zawsze podkreślam, że nigdy nie mam wpływu na to, co będzie wylosowane, ale mam wpływ na to jako trener, jako zespół, jako wszyscy, jak się przygotujemy do tego.
Warto to jeszcze raz podkreślić, że wraz z awansem, wraz z rozwojem tej reprezentacji, no rośnie to zainteresowanie kobiecym futbolem, chociażby może świadczyć o tym ten fakt rekordu frekwencji na meczu piłkarskiej reprezentacji Polski i kobiet, bo na pojedynek z Rumunią pofatygowało się na stadion 8,5 tysiąca widzów.
No, myślę, że te słupki będą nadal rosły i jestem przekonana, że w końcu te takie średnio 10-15 tysięcy to będzie standard i jestem przekonana, że zmierzamy ku temu, ale też bym podkreśliła jednak, te mecze nasze oglądało w pewnym momencie 600 tysięcy ludzi, więc to też są oczywiście, jeśli chodzi o przekaz telewizyjny, więc to też są naprawdę wspaniałe słupki oglądalności. Ja się cieszę, że nasza reprezentacja w tym roku naprawdę dała odczuć i przeżyć mnóstwo ciekawych emocji naszym kibicom.
W tegorocznych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej mężczyzn taką rewelacją była debiutująca w Euro Gruzja. Czy Polki, które też będą debiutować w przyszłorocznym czempionacie w Szwajcarii, też mogą być taką rewelacją? Wyjście z grupy i dalej niech się dzieje wola Boża?
Ja myślę, że my mamy swoją filozofię na pracę i zawsze gdzieś tam skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, na najbliższym meczu, więc też nawet nie wybiegamy w przyszłość za bardzo. Pewnie gdzieś około stycznia zaczniemy o tym rozmawiać, bo no na pewno trzeba będzie już pewne działania podjąć teraz aktualnie, bo sama organizacja tych Mistrzostw Europy, mimo tego, że są w lipcu, już dzieje się w tym momencie, ale na pewno my będziemy się skupiać na samych rywalach i na tym, co się będzie działo dopiero, jak się w ogóle dowiemy, z kim gramy.
I na zakończenie, pani trener, zapytam o książki, bo i pani mówiła o tym na lotnisku, że czytała pani książkę potem wieczorem, kiedy już przestałyście świętować i że niektóre zawodniczki czytają książki. Jak to z tym czytaniem w reprezentacji? Co pani czyta, co czytają dziewczyny?
No oczywiście wychodzę z założenia, że jeżeli czytasz książki, to zazwyczaj możesz trochę wcześniej o życiu czegoś się dowiedzieć, bo zazwyczaj jeśli trafiasz na dobrych autorów, to gdzieś tam jakieś drogowskazy się pojawiają. No, trudno powiedzieć. My mamy gdzieś tam jakieś takie swoje książki, które nam towarzyszyły przez całą drogę, bo jednak ja mówiłam o procesie. Na początku gdzieś rozpoczęliśmy to z książką, która nazywa się tak ciekawie, bo jest to Autobus Energii. Później troszeczkę się zbliżaliśmy do tego, że ego to twój wróg. No a teraz jest też taka książka, która mówi o tym, jak odpoczywać i zresetować się dzięki sztuce intuicji. Znajdziecie sami tytuł. Także myślę, że każdy coś tam w tej naszej biblioteczce znajdzie.
Ja wiem, że z tego wieku już oczywiście i piłkarki nożne, i pani trener wyrosła, ale ja zawsze też lubię wracać do książek z dzieciństwa i Adam Bagdaj do przerwy 0-1 też może być motywującą dla drużyny.
No oczywiście, Paragon Gola i książka o Pelem na przykład dla mnie. Pani Nina Patalon, trenerka polskiej seniorskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej. Jeszcze raz gratulacje dla pani, dla zespołu trenerskiego, dla całego zespołu i drużyny. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki.
Dziękujemy wszyscy. Dziękujemy i zapraszamy. Mam nadzieję, że teraz już będziemy wszyscy razem przygotowywać się do Euro, także na pewno to będzie duże wydarzenie, nie tylko dla nas, ale pewnie medialnie także, bo przecież to jest pierwszy raz, także mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze.
Dobrego czasu, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
A z jakimi emocjami wtorkowy mecz o grę na Euro 2025 kobiet oglądała Emilia Zdunek, była piłkarka reprezentacji Polski i Pogoni Szczecin w piłce nożnej, a od niedawna asystentka trenera reprezentacji kobiet w szczecińskim klubie? Posłuchajmy.
No na pewno nie będę ukrywała, ale po końcowym gwizdku i po tym, jak okazało się, że Polska pierwszy raz w historii jedzie na Mistrzostwa Europy, to uroniłem kilka łez, bo myślę, że nie tylko ja, ale wiele piłkarek, które gdzieś przez tą reprezentację się przewijało przez te 43 lata chyba, jak dobrze kojarzę, marzyło o tym, żeby pojechać na taki turniej i to się udało się naszym młodszym koleżankom i na pewno w jakimś stopniu też cieszę się, że mogłabym w tym ostatnim etapie uczestniczyć w zgrupowaniu i gdzieś zobaczyć od środka, jak to funkcjonuje. I no jestem niezwykle dumna, bo z wieloma z tych dziewczyn grałam przez wiele lat w innych klubach, czyli to w reprezentacji. Znam je naprawdę od tych momentów, kiedy były jeszcze młodymi dziewczynami, dopiero wchodziły w dorosłą piłkę, w seniorską piłkę, a dzisiaj tak naprawdę zrobiły coś historycznego i na pewno było dużo emocji, ale no koniec końców wszyscy tak naprawdę cała Polska cieszy się, że one to po prostu zrobiły. Ja myślę, że tak naprawdę to jakby wiadomo, zwieńczeniem tego wszystkiego jest na dzisiaj Nina Patalon i jej sztab, ale tak naprawdę no te dziewczyny też gdzieś nauczyły się grać w piłkę, gdzieś zaczynały pierwsze swoje kroki. Do tego dochodzą tak naprawdę rodzice tych dziewczyn, którzy wspierali, którzy pomagali, którzy byli w niektórych ciężkich momentach, gdzie wiele naszych zawodniczek jest po ciężkich kontuzjach, chociażby Weronika Zawisowska, która przed sekundą praktycznie wróciła po trudnej kontuzji kolana i gdzieś ci ludzie, których mamy też wokół, też są wsparciem i to powoduje później to, że te dziewczyny wskakują na wyższy poziom i tak naprawdę koniec końców ten wynik, który osiągnęły, no to wiadomo, jakby najważniejsi byli trenerzy, którzy gdzieś je trenowali przez lata, ale tak jak powiedziałam na samym początku, zwieńczyła to wszystko Nina Patalon, jej sztab i tak naprawdę no, na dzień dzisiejszy no to ona jest taką największą matką tego sukcesu.
No i bardzo dobrze, niech tak pozostanie, a jeżeli chodzi o nasze szanse na Mistrzostwach Europy, czy mamy nadzieję, czy pani ma nadzieję na powalczenie o jakieś istotne sukcesy na tej imprezie?
Przede wszystkim to jest dla nas bardzo duże wyzwanie. Tak jak już powiedzieliśmy, to jest pierwszy awans w historii kobiecej piłki i te dziewczyny, ten sztab, ci ludzie po prostu będą się mierzyć z czymś nowym i tak naprawdę to jest bardzo zależne od tego przede wszystkim, jak oni sobie po prostu też organizacyjnie poradzą, jak sobie poradzą z doborem intensywności, funkcjonowania poprzez cały turniej, przygotowania się przede wszystkim do tego turnieju. Więc jest bardzo dużo zależnych, które mają wpływ na to, czy osiągniemy ten sukces, czy nie. Z takiego piłkarskiego punktu widzenia, no ja tak naprawdę od wielu miesięcy widzę, jak ta reprezentacja rośnie i ten dwumecz z Austrią pokazał mi, że to, na co narzekaliśmy jeszcze pół roku temu, rok, czy przez wiele lat wstecz, no tak naprawdę w tym meczu z Austrią w jednym czy w drugim nie miało miejsca, więc ja jestem pełna optymizmu. Okej, nie nastawiam się, że podbijemy euro, ale wierzę w to, że naprawdę pokażemy się z dobrej strony i ten sukces nie będzie tylko jakimś, ten sukces w postaci awansu nie będzie tylko jakimś przypadkiem, tylko naprawdę ciężką, zasłużoną pracą i tak naprawdę no, liczę bardzo na to i wierzę w to głęboko, że dziewczyny po prostu pokażą się z jak najlepszej strony i pokażą wszystko to, co mają i wręcz nawet nie liczę, tylko jestem tego pewna, bo tak jak powiedziałam, znam dobrze te dziewczyny i wiem, na co je stać po prostu.
Dziś klubowa Wigilia Pogoni Szczecin. Tak po piłkarsku, czego sobie pani życzy?
Oj, przede wszystkim chyba życzę sobie tego, żeby spokojnie przejść na tę drugą stronę tej mojej ścieżki zawodowej, bo nie ukrywam, że na pewno to jest dość ciężka przeprawa, ale tak jak już wielokrotnie mówiłam, dziś przygotowywałam się do tej roli, ale no, to jest chyba moje największe wyzwanie i tego sobie po prostu życzę w tym przyszłym roku.
To my także tego pani życzymy. Bardzo dziękuję, Emilia Zdunek.
Dziękuję bardzo.
I tyle rozmowy z Emilią Zdunek, nagraną tuż przed naszą audycją. To była piłkarka reprezentacji Polski Pogoni Szczecin w piłce nożnej, a od niedawna asystentka trenera reprezentacji kobiet szczecińskiego klubu. A w studiu przypomnę Artur Dyczewski, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Arturze, a propos tego sukcesu naszych piłkarek, taka informacja. W Polsce mamy zarejestrowanych 26 tysięcy piłkarek i 400 tysięcy piłkarzy. Z tych 26 tysięcy tylko 4 tysiące to zawodniczki pełnoletnie, a wśród nich tylko 450 ma profesjonalny kontrakt. Ale w męskiej drugiej klasie rozrywkowej, czyli Fortuna Pierwsza Liga, średnie wynagrodzenie wynosi 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. W kobiecej Orlen Ekstralidze zarobki między 4 a 6 tysięcy określane są jako bardzo dobre. Szczytem są wypłaty sięgające 10-12 tysięcy złotych. Czy to ma szansę się zmienić po tym sukcesie, historycznym sukcesie?
Pewnie piłkarki, zawodniczki chciały, żeby i to bardzo mocno, żeby to się zmieniło, żeby te pensje, wynagrodzenia rosły, ale obawiam się, że nie, że jednak nie, że jednak ten męski futbol, ta męska piłka, tutaj te finanse tam są o wiele wyższe i ciężko będzie tutaj znaleźć sponsorów, firmy, znaleźć tak funkcjonujące kluby, żeby mogły płacić zawodniczkom tyle, ile otrzymują mężczyźni. Notabene w wielu przypadkach panowie są przepłacani. To też trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, że tam z kolei są za duże pieniądze. Tak jak w futbolu kobiecym są za małe, tak w futbolu męskim są zdecydowanie w wielu przypadkach zbyt duże. No, chciałbym się mylić i życzę oczywiście paniom, żeby zarabiały jak najlepiej, jak najwięcej, ale też no, ten fakt, że te nasze piłkarki coraz częściej i liczniej i to dosyć szybko starają się wyjechać za granicę, też jest takie znamienne i wiele mówiące o stanie finansów. No jednak, jeżeli spojrzymy na rozgrywki tej najwyższej klasy, czyli Orlen Ekstraligi Kobiet, no, no tutaj można powiedzieć, że tak poukładana sytuacja finansowa, organizacyjna w tych klubach, no to jest 3-4, które walczą o te czołowe lokaty, w tym między innymi Pogoń Szczecin, GKS Katowice, Czarni Sosnowiec, można teraz powiedzieć Śląsk Wrocław, Górnik Łęczna i to praktycznie chyba wszystko. Inne kluby no, mają mniejsze lub większe problemy, już te kadry tych ze drużyn nie są na tyle mocne, że one nie są w stanie tak w pełni rywalizować o te czołowe lokaty. Oby ten awans pokazał nowy wymiar kobiecego futbolu. Oby jeszcze bardziej też zachęcił małe dziewczynki do trenowania piłki nożnej, do pójścia w ślady nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale Ewy Pajor i jej koleżanek z reprezentacji. Bo to będzie miało też, mam nadzieję, taki wpływ, ten rozwój, zainteresowanie, im będzie większe zainteresowanie kibiców, tym może i sponsorów. I to może mieć wszystko jeden wielki wpływ na to, że jednak ta sytuacja finansowa, ekonomiczna klubów i poprzez to samych zawodniczek ulegnie zdecydowanej poprawie.
Zawsze jest lepiej gonić niż uciekać. Myślę tutaj, że to właśnie kobiecy futbol goni ten męski. Przede mną takie zestawienie ciekawe. Kobiecy finał Mistrzostw Świata w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych oglądało 23 miliony osób, a męskie mistrzostwa w 2018 na całym świecie skupił przed telewizorami, komputerami 3 miliardy 572 miliony osób. Więc mają dziewczyny kogo i co doganiać, ale myślę, że to w perspektywie 30-20 lat mniej, Arturze, będzie możliwe, że to się zrówna?
Nie wiem, czy się zrówna, ale trzeba odnotować, że to zainteresowanie rośnie, tak? Ono jest bardzo duże w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Holandii, w Skandynawii, w Niemczech, we Francji, a więc w krajach rozwiniętych, w krajach zachodniej Europy. No ale też to się zmienia chociażby u nas, bo to najbliższa koszula ciału. To możemy zaobserwować, mówię, świetny przykład. W Szczecinie był klub Roma Szczecin, jeden z pierwszych w historii kobiecego futbolu. No ten klub nie przetrwał próby czasu. Pojawiały się inne, Pogoń Szczecin Women też nie. Powstała Olimpia Szczecin, która tutaj dzielnie pokonywała te wszystkie szczeble, dotarła do rozgrywek o Mistrzostwo Polski, ale żeby dalej pójść po sukces, który wymagał coraz większych kosztów, też no, uważam dobra decyzja o połączeniu sił i już pod tą marką tej męskiej Pogoni Szczecin, bo jednak ta nazwa zobowiązuje. I tak idą w większości kluby kobiece w kraju, że te uznane marki w męskim futbolu, Legia ma już sekcję kobiet, Lech Poznań ma sekcję kobiet piłki nożnej, no Pogoń Szczecin, Mistrzostwo Polski przecież w ubiegłym sezonie świętowaliśmy, GKS Katowice, Śląsk Wrocław i coraz więcej tych klubów męskiej ekstraklasy tworzy też sekcję piłki nożnej kobiet z drużyną seniorek. To będzie wszystko wpływało na rozwój kobiecego futbolu i na wzrost zainteresowania. Mecze w Szczecinie wydawać by się mogło ryzykowna decyzja o tym, że klub prowadzi sprzedaż biletów na mecze Ekstraligi Pań, bo dotychczas tego nie było. Ale okazało się, że pomimo sprzedaży, żeby wejść na mecz, żeby trzeba kupić bilet, to tych kibiców nie ubyło, a przybyło, bo jest też dobry poziom sportowy, są wyniki, są coraz ciekawsze i coraz bardziej emocjonujące mecze, więc pokazuje ten przykład, że jednak można, że czasami trzeba też podejmować odważne, nieco ryzykowne, może niezbyt popularne decyzje, ale one finalnie przynoszą jednak zyski dla wszystkich.
Ja bym jeszcze dodał taką zasadę psychomanipulacji czy socjotechniki, która polega na tym, że jak coś jest cenne, to znaczy musisz za to zapłacić, to wtedy chcesz na tym być.
Oczywiście, że tak, jak najbardziej, no bo to też jest, ci co są, co się wybierają, mają świadomość tego, że uczestniczą w wyjątkowym wydarzeniu, na które może nie każdy mógł znaleźć sobie czas, pozwolić sobie, natomiast no naprawdę nie są to drogie ceny biletów, bo są znacznie tańsze na mecze piłki nożnej kobiet niż na mężczyzn, to też tak nie będę tutaj straszył i mówił o jakichś oszałamiających sumach, bo tak nie jest. I naprawdę warto wybrać się na mecze kobiet piłki nożnej, drużyn występujących w Ekstralidze. No my mamy to szczęście, że mamy zespół kobiecej Pogoni Szczecin, który walczy w czołówce ligi, który broni mistrzowskiego tytułu, który zajmuje drugie miejsce po pierwszej rundzie rozgrywek. 6 punktów straty, wszystko można odrobić wiosną, chociaż trochę szkoda, że Emilia Zdunek postanowiła po tej rundzie zakończyć swoją piękną, bogatą, zawodniczą, sportową karierę, no ale to przejście jest jednocześnie bardzo płynne. Została asystentem trenera Piotra Łęczyńskiego i będzie po tej drugiej stronie prowadzić drużynę do kolejnych sukcesów.
Aleksandra Kuśnierz, piłkarka, mówi tak: moim celem i marzeniem, tak jak wielu zawodniczek, jest gra za granicą niestety. Chcę zarabiać na piłce i móc się z niej utrzymać, mówi, ale w Polsce jest to obecnie niemożliwe, o czym mówiliśmy. Na zakończenie, Arturze, zostało nam jeszcze kilka minut do 22:00. Chcę zapytać ciebie o to, jak ty byś widział korzystne losowanie dla naszych reprezentantek, dla naszych piłkarek. 16 grudnia w Lozannie będzie losowanie grup Euro kobiet. Tam wystąpi 16 drużyn. Powiedz, które zespoły są dla nas korzystniejsze, bo mamy tam Włochy, Hiszpanię, Francję, Niemcy, Holandię, Danię, Anglię, Islandię, jest też Portugalia, Szwecja,
ja powiem
Finlandia,
tak,
Belgia.
Bez względu na kogo trafimy, kogo nie wylosujemy, Polska nie będzie faworytem grupy, bowiem nasza narodowa drużyna pań będzie debiutantem w Mistrzostwach Europy. Będzie losowana z tego teoretycznie najsłabszego ostatniego koszyka, co też jest wymowne, ale absolutnie nie powinny się bać żadnej, nawet najbardziej utytułowanej reprezentacji. Nawet jeżeli przyjdzie nam grać z reprezentacją Anglii, która będzie bronić mistrzowskiego tytułu, Francuzkami, Hiszpankami, Niemkami, Norweszkami, no naprawdę można tak wymieniać te wszystkie czołowe, topowe reprezentacje, to nie należy się bać tych drużyn, robić swoje, cieszyć się tym faktem, że się uczestniczy w historycznym wydarzeniu, że Polska może zaprezentować się w Mistrzostwach Europy i brać się ten przykład z tych maluczkich drużyn, bo zawsze te finałowe turnieje, czy to Mistrzostwo Europy, czy to Mistrzostwo Świata w piłce nożnej kobiet, mężczyzn, zawsze piszą taką piękną historię, zawsze któryś z tych maluczkich skazywanych na pożarcie pokazuje, że można walczyć na tym boisku jak równy z równym. No mówię, ten świeży przykład, tegoroczne Euro wśród mężczyzn i reprezentacja Gruzji, która pierwszy raz też w historii wystąpiła w Mistrzostwach Europy, która dostała się poprzez Ligę Narodów, grając na czwartym poziomie tej Ligi Narodów. Skazywana na pożarcie, ona grała piękny futbol, wyszła z grupy i naprawdę to się przyjemnie oglądało i oby Polki też zaprezentowały się godnie, zaprezentowały się pięknie, bez względu na wyniki, jakie osiągnął w finałowym turnieju Mistrzostw Europy w przyszłym roku w lipcu w Szwajcarii.
Trzymamy za nie kciuki. Artur Dyczewski, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Dziękuję ci, Arturze.
Dziękuję.